Ze studia Voice House Bartek Pucek i Jarosław Kuźniar. W najnowszym odcinku podcastu Technologicznie. Czy deadline'y są konieczne? Jak je ustawiać, żeby były skuteczne? Przy jakich zadaniach i w jakich zespołach sprawdzają się najbardziej? Jak dzielić duże deadline'y na krótsze zadania z presją czasu? Co badania mówią o psychologicznej stronie pracy z deadline'ami? A może są takie zawodowe projekty, w których określanie czasu psuje całą zabawę? Zapraszam do audycji i do dyskusji.
Zdawaj z tym żartem, bo po prostu już będziemy musieli ciąć.
Nie będziemy wycinać żadnych suchych żartów prowadzącego. No panie Bartku, dzień dobry, witam cię i cieszę się, że jesteś jednak w naszym podcaście, bo kiedy widziałem cię na I Love Marketing, kiedy widziałem feedback po Auli Polskiej, pomyślałem sobie, Pucek nigdy w życiu już w Technologicznie się nie zjawi. Witaj w domu.
Dzień dobry, jestem tak zmęczony 24 godzinami, że wystarczy mi chyba spotkać na najbliższe 365 dni.
Właśnie, bo są tacy, którzy cię trochę lepiej znają. Ja wcale nie jestem przekonany, że ty tę scenę jednak lubisz. Mam takie poczucie, znając cię trochę, że ty wolisz sobie usiąść, przerobić swoje i napisać swoje, a niekoniecznie perorować na scenie.
Ja lubię siedzieć w kącie.
Jednak. Dlatego biegam po I Love Marketing i idę na Aulę Polską. Bardzo ci dziękuję, że niesiesz kaganek oświaty.
Jest taki aspekt tego dyskomfortu dla mnie, w którym muszę się odnaleźć, bo z jednej strony publiczne występowanie, przynajmniej dla mnie, jest pewnego rodzaju dyskomfortem. Myślę, że dla każdej osoby bardziej skręconej w stronę introwertyzmu tak będzie, ale jest też aspekt umiejętności opowiadania o rzeczach istotnych, które mogą być ważne dla innych, czyli ten aspekt edukacyjny, aspekt odkrywania czy dyskutowania o ciekawych problemach. Ja w to strasznie wierzę i jeżeli mam możliwość podzielenia się z kimś rzeczami, które mnie interesują albo uważam za ciekawe pytania albo istotne pytania, i jestem w stanie uwierzyć sam sobie, że to, o czym chcę opowiedzieć, będzie wartościowe dla innych osób, to fantastycznie. To warto to robić. Nawet jeżeli to jest poza strefą komfortu.
No ale wiesz, wychodzenie z niej też może sprzyjać w dłuższej perspektywie temu, że będziesz częściej dzielił się tą wiedzą, która dla ciebie czasami może wydawać się podstawowa, basicowa, ale myślę, czytając też komentarze po twoim występie, jest spora grupa ludzi, która biegnie, żeby cię posłuchać albo poczytać, bo właśnie cię poznała, albo pomyślała sobie, kurczę, facet wie, co mówi. Więc ja się cieszę, że mam od roku tę przyjemność, że możemy tutaj o tym rozmawiać. Ale w kontekście także twojego dyskomfortu, bycia na scenie, wymęczenia 24 godzinami w Polsce. I kiedy wiedziałem już, że przygotowujesz swoją prezentację, bo wyjdziesz za chwilę na scenę, powiedziałeś mi przed ostatnim nagraniem, zrobiłbym ją inaczej. Był deadline, jest konferencja, nie przesuniesz. Dziś, kiedy mamy gadać o deadline'ach, czy w tym kontekście on ma sens?
Ma duży sens, przede wszystkim dlatego, jeżeli praca jest w trybie multiplayer, czyli moja praca i praca innych osób jest połączona, czyli ja muszę oddać swoją prezentację, żeby ktoś mógł przygotować ją na przykład do wyświetlenia na konferencji. Natomiast też trzeba pamiętać o tym, że najczęściej te deadline'y są sztucznie nakładane i nie ze względu na przykład na potrzeby procesu pracy, ale ze względu na to, żeby ktoś się czuł komfortowo, że dana praca zostanie w terminie oddana, który ktoś narzucił. I w moim przypadku deadline'y, może nie w każdym, ale w wielu przypadkach dla mnie deadline'y są o tyle dobre, że wiem, że chciałbym albo muszę do jakiegoś momentu skończyć swoją pracę, ale staram się, żeby przede wszystkim jakość była ważniejsza niż termin. Oczywiście nie zawsze się tak da i nie każdy ma możliwość pracowania w takich warunkach, w których nie ma deadline'ów. W zasadzie jest to bardzo ciężkie, ale trzeba pamiętać, że my w tym zakresie zawsze, znaczy jedną z najtrudniejszych takich rzeczy jest to, że praca zajmuje dłużej niż nam się wydaje. Czyli postanawiamy sobie coś zaplanować, na przykład, och, zrobimy to w godzinę, bo mamy to do skończenia dzisiaj albo mamy do skończenia za godzinę, ale później się okazuje, że żeby tą pracę zrobić dobrze, potrzebowaliśmy więcej niż tą godzinę. I nawet jeżeli ten deadline jest, to go przekraczamy nie dlatego, że on istnieje, tylko dlatego, że nie doszacowaliśmy, i to się ładnie nazywa prawem Hofstadtera, że rzeczy zajmują dłużej niż nam się wydaje.
Ostatnio przy zupełnie innej okazji, ale w naszej ukochanej audycji mówiłeś o tym, że kiedy używasz tego 25, 5, 25, 5, że nawet jeżeli masz duży, głęboki task do zrobienia, zadanie do zrobienia, głębokie i długie, że mimo wszystko też tak sobie to dzielisz. To nie jest nagle zajęcie sobie czasu na dwie godziny, tylko on ten czas zawsze jest podzielony, czyli masz takie 25-minutowe mini deadline'y w sumie. Do tego czasu fajnie by było coś zrobić, tak?
Tak, i to jest taka ciekawostka psychologiczna też moim zdaniem, bo to chyba kiedyś było nazwane Elon's Law, czyli tym prawem Elona Muska, że jeżeli masz jakiś projekt, masz jakieś działanie, z którym musisz sobie poradzić czy zrealizować, to ustanowienie bardzo ambitnego deadline'u powinno być twoim celem. I moim zdaniem ta teoria tych mniejszych interwałów czasu pracy, czyli tych 25 minut, jest właśnie idealną ilustracją tych ambitnych deadline'ów, dlatego że wymaga od ciebie stworzenia sobie deadline'u na koniec 25-minutowej etapu pracy. I wydaje się, że mózg ma tutaj rację, jeżeli chodzi o posiadanie sensu tworzenia naprawdę radykalnie ambitnych deadline'ów. Ale, i tutaj będzie ta druga część komentarza, to nie oznacza, że te bardzo ambitne deadline'y powinny być tworzone w taki sposób, żeby wypalać ludzi, czy żeby stwarzać warunki pracy, które mają bezpośredni impact na jakość tej pracy. Ponieważ nawet jeżeli przekroczysz ten deadline, a naprawdę miałeś bardzo ambitne cele, to dzięki nim prawdopodobnie będziesz 3 razy dalej niż osoby, które stawiają nieambitne deadline'y, ale mimo tego dowożą pracę w ramach tego nieambitnego deadline'u, tylko z dużo gorszym efektem. To i tak będziesz dalej. Więc pewnego rodzaju ambicja w tych deadline'ach jest ważna, ale z drugiej strony no, trzeba pamiętać, że dzisiaj deadline'y są raczej powszechnie używane tylko i wyłącznie po to, żeby mówić komuś, co ma zrobić, do kiedy.
Choć dotknąłeś ważnej rzeczy, bo na mnie też te 25 działają właśnie tak, czyli nie technicznie, ale psychologicznie, że ja wiem, że ja w tym czasie jakby udaje mi się nawet na tak krótki czas odłożyć to, co u ciebie jest problemem i u mnie, czyli dobra, zerknę co tam jeszcze, a sprawdzę sobie Twitchika albo coś więcej. To jest tylko 25, moja głowa myśli w ten sposób, to jest tylko 25, dasz radę. Wchodzę na 25, mam 5 minut, tam pojawia się oczywiście pokusa, ale znów, ja wiem, że wtedy to jest piąteczka dla mnie, bo za moment znowu wchodzę w jakąś głębszą pracę, że tutaj więcej jest psychologii niż takiego celowego, merytorycznego czasami dawania deadline'u, nie?
No bo to jest też kwestia tego, jaką radość czerpiemy z realizacji tego zadania, no bo jeżeli coś jest frustrującego, to zobacz, że naturalny proces jest odkładania tego na jak najpóźniej, nie? I też to nie tylko się tyczy, wiesz, nas, ale jak na przykład pracujesz w zespole i mówisz, musimy zrobić pewną rzecz i uczestniczy czy partycypuje w tym procesie na przykład 5 osób, to jeżeli ktoś nie ma radości i przyjemności zrobienia tego, to ta osoba będzie prawdopodobnie tą osobą, która odłoży zrobienie tego zadania na sam koniec. Ale teraz wyobraź sobie, że ta osoba jest w środku tego procesu i mówi, dobra, to ja to teraz zrobię na sam koniec swojego czasu. To oznacza, że dla osoby, która jest czwarta w kolejce do realizacji tego zadania, to ona to dostanie w ostatnim momencie oraz duże prawdopodobieństwo, że w słabej jakości oraz jeszcze pewien rodzaj prawdopodobieństwa, że dostanie po czasie. I automatycznie tworzy się też efekt domina. I dlatego problem z deadline'ami też jest taki, że jak wszyscy sobie narzucają te deadline'y w procesie, tak, czyli przechodzimy od 1 osoby do 10 osoby i każdy sobie narzuca deadline'y. Deadline'y niektórych osób będą bardziej ambitne, innych mniej. Ale zazwyczaj te deadline'y osób, które będą odkładać rzeczy do realizacji najpóźniej, będą albo opóźnione, albo zrobione w słabej jakości. Więc każda osoba później, która przejmuje pałeczkę i pracuje, pracuje już albo na gorszym produkcie, albo pod większą presją czasu. I na koniec dnia, zamiast dostać dobry produkt, który jest zrobiony nie tyle w ramach pewnego rygoru czasowego, ile w ramach rygoru jakościowego, okazuje się, że dostałeś bardzo słaby produkt.
Czy to jest tak, że przy różnych zadaniach albo deadline się sprawdzi, albo nie? Czyli jeżeli masz bardziej kreatywną pracę, to uwolnij sobie ten silny deadline. Jeżeli to są konkretne rzeczy wymagające konkretnego dowiezienia, bo klient coś nam narzucił, to wtedy podchodzimy do tego inaczej. I wtedy kilujemy trochę kreację, bo wiemy, że mamy dowieść robotę po prostu.
To jest logiczne, że wolimy zadania z krótkimi terminami, jeśli one są łatwiejsze. Możesz przyjąć krótszy termin, jeżeli widzisz łatwe zadanie. Mogę zrobić od razu. Natomiast jest szereg badań, które mówią o tym, że ludzie wybiorą zadanie z krótszym terminem, nawet jeśli to z dłuższym terminem będzie równie łatwe i bardziej opłacalne. Czyli większość osób generalnie woli krótsze terminy realizacji rzeczy. Więc z punktu widzenia zarządzania, to nie powinna być praktyka pod tytułem, o, jeżeli zrobienie czegoś zajmuje 7 dni, to teraz wrzucę komuś, żeby to zrobił w 3. Nie. Tylko to oznacza... Tylko to oznacza, że jeżeli mamy coś do zrobienia w 7 dni, warto się zastanowić, w jaki sposób zatomizować tą pracę na takie etapy, w której dzisiaj przez pół dnia zrobimy X, jutro przez pół dnia zrobimy Y, co sprawi, że być może za 7 dni nie tyle będziemy mieli po prostu dowiezione, ile będziemy mieli dowieziony na przykład bardzo dobry produkt. Trzeba też pamiętać, że to zależy od branży i od rodzaju pracy. Jeżeli branża reklamowa, to tam zazwyczaj biznes opiera się o bardzo sztywne deadline'y. Ktoś ma projekt, ktoś ma kampanię, trzeba zrobić i tak dalej. Jednym z powodów, dlaczego większość branży reklamowej jest branżą niskojakościową, jeżeli chodzi o wartość pracy, albo branżą później niskomarżową, wynika właśnie z tego, że wszyscy próbują robić rzeczy na czas, a nie rzeczy z punktu widzenia wartości. Głównym miernikiem jest ilość na przykład wyświetleń rzeczy, a nie na przykład poziom zaangażowania. Mhm. Więc dużo tutaj zależy od tego, jaki to jest rodzaj branży. Z drugiej strony możesz nawet w branży takiej na przykład bardzo kreatywnej, dawanie sobie pewnego rodzaju deadline'u, powiedzmy pisanie książki, powinno, czy też pomaga. No bo inaczej, no oczywiście są osoby, które piszą książkę przez 10, 20 czy 30 lat, tak? Ale posiadanie pewnego rodzaju deadline'u, stąd między innymi wydawcy dają ten deadline na oddanie książki, po to, żeby móc tą książkę w ogóle wydać. Ponieważ część osób, nawet jeżeli nie będzie posiadała jakiegokolwiek deadline'u, to nie o to chodzi, że nie napisze dobrej książki, tylko po prostu nie napisze jej wcale. Nigdy jej nie skończy.
Przypomina mi się fajna anegdota, ale to jest prawda. W Japonii, nie pamiętam, czy to było Tokio, czy jakieś inne miasto japońskie, jeden z autorów książek zresztą, wiedząc, jak trudno jest je pisać w odpowiednim czasie i w deadline'ie, który został nałożony, otworzył specjalną kawiarnię, która jest dedykowana tylko tym, którzy mają skończyć książkę. Przychodzisz, oni zabierają ci wszystkie rzeczy, trochę jak w szkole, telefony oddajemy, dostajesz specjalną kartkę, na której masz napisany ten deadline i mało tego, jest osoba w tej kawiarni, która nie tylko daje ci dobrą kawę, ale też pilnuje tego, żebyś dowiózł to, co masz dowieść. No i przychodzą tam tylko takie friki, które mają z tym problem, ale to działa. Sami powiedzieliśmy ostatnio w odcinku, że jak ktoś nie stoi z pejczem nad nami, to pewne rzeczy się nie zadzieją po prostu, nie?
W ogóle taka ciekawostka. Zobacz, co się stanie, jeżeli pomyślisz sobie albo wykonasz takie ćwiczenie. Jest jakieś zadanie, jakiś rodzaj pracy do wykonania, czy jakiś produkt do zbudowania, ale musisz sobie wyobrazić, że przekroczyłeś na przykład dany termin zadania i dowiadujesz się, że cały plan się nie udał. Takie proste ćwiczenie. Jest deadline i okazuje się, że przekroczyłeś ten termin i generalnie rzecz biorąc się nie udało. Co byś wtedy zrobił? Jak byś to inaczej zaplanował? Jak byś podszedł do realizacji tego zadania? To jest dość dobre ćwiczenie z punktu widzenia takiej percepcji tego, co można zrobić. Ale zobacz też, że termin wykonania zadania wpływa na postrzeganie tego zadania. Możesz dostać zadanie do wykonania, i to nieważne, czy będzie wynieść śmieci, a robisz to 3 dni później, czy poodkurzaj w dużym pokoju.
Nie miesz wszystkich swoją miarą.
Ostatni raz myłeś podłogi 6 miesięcy temu. Różne sytuacje mogą mieć miejsce. Czy masz do zbudowania jeden z najciekawszych produktów technologicznych? Termin wykonania zadania wpływa na nasze postrzeganie tego zadania. Jeśli zadanie ma dłuższy termin wykonania, to postrzegamy je jako trudniejsze. Czyli jeżeli coś zbytnio odłożymy w czasie, będzie przez nas postrzegane jako zadanie trudne do wykonania. To jest taki problem, który później w praktyce widać na listach zadań oznaczonych jako na później. Albo w aplikacjach tak zwanych read it later, rzeczy do przeczytania na później, do których nigdy nie wracamy. I uważamy, że później effort wykonania tego jest po prostu zbyt trudny. Dlatego, że to się nazywa efektem chyba terminu wykonania, że nawet jeżeli wszystkie inne aspekty zadania są takie same, czyli krótki termin, długi termin, ale generalnie dajesz długi termin i to, co byś zrobił w krótkim terminie i w długim terminie będzie to samo, więc nawet jeżeli wszystkie inne aspekty zadania są takie same, ludzie angażują więcej zasobów w zadania o dłuższym terminie wykonania, ponieważ uważają je za trudniejsze. I teraz efektem tego nie powinno być skracanie terminów. Nie? Czyli przychodzi menadżer i mówi, o tak, jak wam dam dłuższy termin, to będziecie tam, prawda, więcej zasobów i będzie to zajmowało więcej czasu, no to tam przykręcamy śrubę. No to jest jakby taki, bym powiedział, prosty i popularny model mentalny, niekoniecznie skuteczny. Więc nie chodzi o to, żeby skracać terminy, dlatego że skracanie terminów wywołuje niepotrzebną presję na samemu sobie, czy też na organizacji, czy na zespole, jeżeli chodzi o wykonanie tego zadania. Problemem nie jest skracanie terminów. Chodzi o to, żeby sobie czy zespołowi zadać pytanie, jak możemy uprościć to zadanie w przypadku na przykład dłuższego terminu. I w przypadku krótkich terminów to jest problem, w jaki sposób możemy pomóc sobie nawzajem zrealizować to zadanie w stosunku do bardzo krótkiego deadline'u. Czyli na przykład coś jest do zrobienia na jutro, tak zwane all hands on deck. Jak możemy to zrobić, tak? Ale w przypadku dłuższych terminów, w szczególności bardzo popularnym problemem, który się pojawia w wielu organizacjach, to jest umawiamy się, że za 3 miesiące będziemy mieli X. No i 3 miesiące później się spotykamy i się okazuje, że jednak X ma 2 miesiące opóźnienia. Więc żeby uniknąć takich sytuacji w organizacjach, jednym ze sposobów, który można to zrobić, jest zadawanie sobie i zespołowi pytania, jak możemy uprościć to zadanie, czyli jak możemy atomizować tą pracę.
To jest trochę tak, że nawet jak powiedziałeś teraz, tak, mamy za 3 miesiące coś wypuścić, są deadline'y w deadline'ie albo deadline'y w deadline'ach. Albo inaczej, czy to jest dobre rozwiązanie, żeby tak to zrobić i kto powinien tego pilnować, że jeśli mamy szczególnie tak długi czas, czyli za 3 miesiące ma powstać coś, to jak wygląda ten system, albo jak powinien wyglądać, jakie są standardy, albo jakie są trendy, żeby po drodze podzielić to na ileś kawałków, jakich kawałków, żeby ostatecznie to się udało.
Tę metodologię zarządzania na przykład budowaniem produktów czy projektami, to jest prawdopodobnie już tyle, ile firm, to znaczy są najbardziej znane metodologie i metodyki pracy i każda firma próbuje je dostosować do swoich potrzeb. Natomiast na koniec dnia odpowiedzialność po pierwsze spoczywa na osobach, które się zajmują realizacją tego zadania i na tej umiejętności atomizacji. Ja wrócę jeszcze do tej myśli na chwilę, że bardzo często te deadline'y, o których sobie rozmawiamy, one naprawdę nie wynikają z realnej potrzeby danego produktu, ale wynikają z jakiegoś sztucznego terminu. Na przykład zarząd chce to mieć za 3 miesiące albo musimy to skończyć, ponieważ dział marketingu chce wystartować z kampanią 1 września. Oczywiście są sektory, w których jest tak zwana sezonowość i trzeba się potrafić dostosować do tej sezonowości. Jeżeli pracujesz na przykład, nie wiem, w branży edukacyjnej, to w okresie wakacyjnym będziesz miał szczyt swojego biznesu i chciałbyś być gotowy na ten czas. To jest pewnego rodzaju deadline, ale on wynika raczej z pewnego rytmu biznesowego, który funkcjonuje w danej branży, a nie dlatego, że ktoś go sztucznie ustanowił. On po prostu jest elementem rynku. I teraz jeżeli to są tego typu deadline'y, to organizacja powinna się dostosować do tego typu rytmu, do sezonowości, do tego, że możemy mieć zwiększoną ilość zakupów na przykład w okresie przedświątecznym i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli deadline'y są sztuczne, to znaczy nie wynikają z potrzeby produktu albo klienta, tak naprawdę powinniśmy zacząć te deadline'y kwestionować. To jest szczególnie trudne w branży związanej ze zleceniami i usługami, ponieważ jeżeli mamy klienta, klient nasz pan, i klient mówi, muszę to mieć za miesiąc, ponieważ mam coś tam. I to jest bardzo popularna rzecz i jednocześnie bardzo trudna, ponieważ ona później ma dwa rodzaje konsekwencji. Pierwsze to jest, wszyscy wyceniają rzeczy ze względu na ilość czasu pozostałą do realizacji zadania, czyli im bliżej do deadline'u, tym będę chciał więcej za daną usługę. Ale chcę więcej nie dlatego, że dowiozę dużo lepszą pracę, tylko dlatego, że jest bardzo blisko do deadline'u i komuś muszę zapłacić za nadgodziny i tak dalej, i tak dalej. I czy chciałbyś być wtedy klientem, który otrzymuje tą pracę razem z wyższą wyceną dlatego, że ma krótki deadline albo dlatego, że ktoś w organizacji nie przygotował się odpowiednio wcześniej do zadania, czy chciałbyś mieć dobrze wykonaną pracę? I zobacz, jak często problemem tutaj nie jest to, że klient autentycznie ma jakiś deadline, ale fakt, że ludzie, którzy są odpowiedzialni za przygotowanie na przykład danego projektu w organizacji, zbyt późno zaczęli na tym pracować. I później się okazuje, że jednak te deadline'y są napięte jak guma, ponieważ ktoś nie usiadł do danego zadania wystarczająco wcześniej. Mhm. I to jest połączone z ilością pracy, która jest wykonywana w organizacjach, czyli wykonujemy zbyt dużo zadań, idziemy bardzo szeroko, zamiast się skupić na mniejszej ilości zadań, ale o lepszej jakości. I przez to okazuje się, że mamy ten wodospad deadline'ów bardzo szeroko w organizacji. Wszyscy mają jakieś deadline'y i teraz każdy będzie próbował oczywiście zrealizować swoje deadline'y. I twój deadline i mój deadline mogą być związane z różnymi rzeczami, ale jeżeli musimy pracować razem i ty powinieneś kontrybuować również do mojego deadline'u, to oczywistą rzeczą w dużej organizacji czy w większości organizacji jest to, że zrobisz wszystko, żeby osiągnąć swój deadline, a nie mój deadline. Nawet jeżeli mamy pracować razem. I to jest główny problem, on jest związany bezpośrednio z organizacją pracy, ale jest powodowany tym, że po pierwsze robimy zbyt dużo rzeczy, po drugie siadamy do nich zbyt późno.
Pomyślałem sobie teraz o jednym z takich przypadków, które sam ostatnio przerabiałem. Dzielenie jednak podejścia do deadline'ów albo podejścia do czasu rozliczenia jakiegoś projektu z uwagi na to, że ktoś jest właśnie, powiedziałeś to na początku, introwertyczny, bardziej introwertyczny i wykonuje też takie zadanie, które wymaga od niego większej kreacji. Jeden z naszych partnerów powiedział, słuchajcie, nie wydzwaniajcie, nie puszujcie mailami, dajcie jej pomyśleć, bo ona jest introwertyczką, jest artystką i potrzebuje na to czasu. I jakby kropką było to, że nie masz co liczyć na to, że dowiesz się, kiedy to zostanie skończone. Wiesz, że deadline działa deprymująco. Deadline tu w niczym nie pomoże, ale jednocześnie z mojej perspektywy był bardzo konieczny, bo ja miałem klienta, który oczekiwał, że dana rzecz pojawi się lub nie. Nie wiem, jak sobie z tym radzić.
Zobacz, jaką różnicę w przypadku deadline'ów i pracy robi fakt, że nie zostawiasz tego deadline'u i tej pracy po prostu komuś na kolanach, ale bierzesz też odpowiedzialność ze swojej strony.
A co, pilujesz go? Prowadzisz go, puszujesz go, dopieszczasz go?
Pracujesz razem z tą osobą. Mhm. Zakasasz rękawy i po prostu robisz też te rzeczy. Zobacz, jak fajną i dobrą rzeczą z punktu widzenia lidera w zespole byłaby sytuacja, w której mówisz, podwijam rękawy, jestem tutaj z tobą, powiedz mi, co mam robić. Ty jako lider mówisz o sobie, z którą pracujesz w zespole, powiedz mi, co mam robić. Jedną z rzeczy, które mnie sprawdziły się bardzo w procesach onboardingowych do organizacji i w pracy z zespołami i onboardowaniu osób do organizacji jest propozycja, czy też pytanie o najbardziej frustrujące rzeczy i powtarzalne rzeczy, które robisz. To jest proste pytanie. Co masz naprawdę najtrudniejszego obecnie do zrobienia, co jest po prostu rzeczą, która, jak masz do tego usiąść, powoduje u ciebie frustrację, czujesz, że po prostu biegasz w kisielu z tym, co to jest? Później dostajesz odpowiedź, a ja wtedy mówię, chciałbym z tobą nad tym popracować. Wezmę to zadanie albo ja sam, albo umówmy się na godzinę, dwie, ile czasu potrzebujesz i zróbmy to razem. To może być najbardziej frustrujące zadanie, jakie sobie możesz wyobrazić i bardzo nie chcesz tego zrobić.
No tak.
Ale sam fakt, że weźmiesz z kimś to zadanie, powoduje budowanie takiego rodzaju relacji w zespole czy z osobą, z którą pracujesz, na zupełnie innym poziomie. Bo wiesz, że dla tej osoby nie jesteś liderem, szefem, jesteś osobą, która rzuca problemy na ich kolana, tylko jesteś osobą, która nosi ten sam piasek. To całkowicie zmienia perspektywę. I teraz, jeżeli do tego dołożysz tą kwestię tego deadline'u, to dochodzi jeszcze aspekt pokazania, że ktoś nie jest sam z problemem. Dlatego, że część osób, i to jest naturalna i bardzo ludzka reakcja, w momencie, w którym widzi jakiegoś rodzaju deadline, będzie zawsze miała ten problem związany z szacowaniem czasu. Dlatego, że ten problem szacowania czasu, on jest u każdego, czyli nie doceniamy tego. I w momencie, w którym lądujemy na koniec z bardzo krótkim deadline'em, z ostatnimi godzinami, czy ostatnimi dniami, czy ostatnimi tygodniami pracy, no włącza się ten element paniki, tak? W sensie musimy to dowieźć, jest ostatnia chwila, jak to zawalę, to będzie problem i tak dalej. I zobacz, że jednym z efektów, których ja najczęściej widziałem, co się dzieje w takim momencie, to w zespołach i w organizacjach jest katastrofa, jeżeli chodzi o zaufanie. Niedotrzymany deadline powoduje nie to, że ktoś się zirytuje, że praca, albo nawet nie to, że będzie to jakiś super negatywny impact. W większości przypadków to są po prostu sztuczne terminy. Ale co się dzieje wtedy z zaufaniem w zespole? To zaufanie jest tracone na poziomie indywidualnym, czyli ja przestaję ufać sobie, że potrafię robić swoją robotę dobrze, no bo kurczę, no nie dowiozłem tego, tak? I teraz ja oczywiście mogę powiedzieć, nie dowiozłem, bo to było nierealne do zrobienia w tym terminie, no ale dlaczego w takim razie nie podniosłem tego w tamtym momencie? Ale z drugiej strony zaufanie bezpośrednio w zespole, zaufanie do lidera w zespołu. Jeżeli te terminy są sztucznymi terminami.
Też wiesz, o czym myślę teraz? Powiedziałeś, że w branży marketingowej, reklamowej, zwał jak zwał, jest duża pokusa tego, że właśnie ciśnienie jest na deadline i bardzo często efektem jest praca, której jakości możemy nie być pewni albo z której jakości możemy nie być zadowoleni. Jeżeli wiemy, że mamy jakiś właśnie okres, w którym mamy coś przygotować, jak ustawić sobie te deadline'y, żeby jednak tak podzielić pracę nad jakimś produktem, żeby ten efekt końcowy był bardziej zadowalający. Czy te bardziej kreatywne rzeczy, na nie powinniśmy mieć właśnie dłuższe deadline'y, na rzeczy, które są prostsze, być może powtarzalne, być może, nie wiem, można je jakkolwiek outsourcować. Jak sobie to poustawiać na tej osi czasu jednego dużego deadline'u, dzieląc to na poszczególne fragmenty, wiedząc, że jest tam też potrzeba na myślenie albo na czasem nic nie robienie, żeby właśnie pewna kreatywna myśl przyszła do nas, gdzie ciśnienie nie pomoże.
Wiesz co, z jednej strony ciśnienie nie pomoże, z drugiej strony był kiedyś wykonany taki eksperyment, o ile dobrze pamiętam, po to, żeby zrozumieć, jakie jest znaczenie uwagi. Czyli poproszono badanych o rozdzielenie kart na jeden stos, dwa stosy według koloru lub cztery stosy według rodzaju figury. Chodzi o to, że każde z tych zadań wymagało w trakcie tego eksperymentu coraz większej uwagi do wykonania. Czyli żeby zrobić to zadanie dobrze, ono skokowo wymagało większej uwagi, żeby je wykonać, czyli większej atencji. Mhm. I teraz we wszystkich przypadkach w tym badaniu, badani wykonywali zadanie przez około, o ile dobrze pamiętam, 42 sekundy, po czym przerywano im i proszono o oszacowanie, jak długo ich zdaniem wykonywali to zadanie. I teraz w zależności od tego, ile badani mieli kupek do zrobienia tych kart, było to albo ponad 50 sekund, albo około 30 sekund. I teraz im więcej osób musiało zwracać uwagę na to, co robi, czyli więcej kupek, tym bardziej czas wydawał im się płynąć. Czyli te osoby mówiły, że więcej czasu minęło. Czyli ponieważ nie jesteśmy w stanie dobrze oszacować tego czasu, a im większe i trudniejsze zadanie nam się wydaje, tym ten czas będzie nam się wydawał, że płynie dłużej. Automatycznie to może później oznaczać właśnie opóźnienia w zakresie realizacji w rozumieniu tego deadline'u. Stąd między innymi zwiększone emocje, ciśnienie, poczucie presji. W organizacjach bardzo często jest tak, że planowanie pracy zaczyna się od początku, a nie od końca. A powinno zaczynać się od końca. W Amazon bardzo popularną, albo w zasadzie jedyną metodą zatwierdzania tworzenia nowych produktów było napisanie wiadomości, czy jest napisanie wiadomości PR-owej o starcie tego produktu. Czyli jeszcze nic nie stworzyłeś, nawet jeszcze nie dostajesz zgody na zrobienie tego, ale już musisz napisać na stronie A4 wiadomość PR-ową o uruchomieniu tego produktu. Po co to ćwiczenie? Dlatego, że musisz usiąść do kartki papieru czy do swojego komputera i na stronie A4 napisać wiadomość do twoich klientów o tym, co uruchomiłeś. Wymaga to skupienia się na tym, co chcesz uruchomić, jaki problem dla klienta rozwiązujesz i w jaki sposób chciałbyś go przedstawić swoim potencjalnym odbiorcom. I w momencie, kiedy ten projekt zostanie zatwierdzony, zaczynasz się cofać od tej wiadomości do dnia dzisiejszego. Czyli nie zaczynasz mówić, o, to dzisiaj mam pomysł, zatwierdźmy budżet na ten pomysł, zacznijmy pracę. Krok 1, krok 2, krok 10, krok 12 oraz deadline za 3 miesiące. Odwrotnie. Najpierw zaczynasz od tego, czy dobrze zidentyfikowałeś problem do rozwiązania, później w jaki sposób chciałbyś, żeby ten produkt wyglądał, w sensie działał i jak rozwiązywał ten problem. Czyli zaczynasz od takiego stanu faktycznego, który chcesz przedstawić klientowi i cofasz się od tego momentu do dnia dzisiejszego. I dzięki temu nie ustanawiasz sobie sztucznego terminu za 6 miesięcy, tylko zaczynasz od wizji dobrego produktu, dobrego rozwiązania i dobrej definicji problemu i zaczynasz się cofać w czasie. I być może z tego ćwiczenia wyjdzie ci, że zrealizujesz ten produkt za 3 miesiące, a być może wyjdzie ci, że za 8. Ale zaczynasz z natury rzeczy od definicji tego, co potrzebujesz zrobić, a nie tego, kiedy ci wyjdzie, że to zrobisz. I to jest kompletne odwrócenie pracy większości zespołów i większości organizacji i to sprawdza się bardzo. W zespołach, które mają kulturę, w szczególności w spółkach technologicznych, kulturę shipowania rzeczy, wydawania rzeczy na produkcję, to jest jeden z najlepszych frameworków, jakich można stosować. Nie zaczynać od dzisiaj plus jeden, tylko zacząć od momentu, w którym osiągnęliśmy sukces i cofnąć się.
Idę zastosować.
To nie jest łatwe, żeby było jasne, bo to się dobrze o tym mówi, nie? Ale to dużo potu wymaga.
Ale wiesz co, bo
dojście do tego etapu w zespołach.
Myślę, że ta kartka papieru i ten komunikat PR-owy, amazonowy, tego się trzymajmy, jest czymś takim, co wyobrażam sobie, że można by to przełożyć na spotkanie z wybitnym specjalistą w jakiejś dziedzinie na scenie TED-u, gdzie właśnie tam deadline jest, tam nie możesz przewalić czasu, tak? To jest, nie wiem, 17-14 minut, koniec, kropka. I teraz on musi bardzo dużo wyrzucić rzeczy, szczegółów, które będą zbędne i nie będzie miał kiedy się z nimi zmieścić, musi tak bardzo uprościć, ale nie uprostaczyć, używając neologizmu tego, co mówi, żeby to było ciekawe, żeby to było porywające i jednocześnie, żeby właśnie nie obrażało niczyjej inteligencji.
To świetnie nawiązuje do kwestii tych deadline'ów. Mm. No bo jeżeli masz ten TED Talk, no, on tam trwa, nie wiem ile trwają TED Talki.
Kilkanaście minut właśnie.
No. Kilkanaście minut. No ale to dobre nawiązanie do tej mojej ostatniej prezentacji. Było 18 minut na prezentację. Ja się przygotowywałem do tej prezentacji. Ja sobie dałem 15 minut, jeżeli chodzi o timing. Mhm. Mając w głowie, że mam 15 minut, zacząłem pracę od tego, jaka jest jedna rzecz, z którą ja chciałbym, aby widownia wyszła z tej prezentacji. Jedna rzecz. Nie 50 rzeczy, nie 5 rzeczy, jeden rodzaj emocji, pewnego rodzaju przekaz, którym chciałbym osoby, które będą tej prezentacji się przysłuchiwały, zostawić. I to było przesłanie związane z optymizmem technologicznym. I jak zdefiniowałem sobie tego typu cel, to zacząłem się znów cofać do tego, co oznacza opowiedzenie tej historii, jak powinna wyglądać ta historia w tej prezentacji, cały czas mając z tyłu głowy, że moim deadline'em jest 15 minut. I teraz rzeczywistość. Wchodzę na prezentację, jestem zestresowany, jest widownia, próbuję sobie przypomnieć te wszystkie ważne rzeczy, o których obiecałem sobie, że opowiem. No i zaczynam tą prezentację. Kończę ją 5 sekund przed upływem 18 minut. Mimo tego, że była absolutnie zaplanowana na te 15. Próba stworzenia sobie środowiska, w którym ten cel jest bardziej ambitny, w moim przypadku to było po prostu ograniczenie czasu na prezentację, odniosła taki skutek, że nie udało mi się osiągnąć tego celu, ale udało mi się zmieścić w tym czasie, który był przewidziany na tą prezentację, czego nie można powiedzieć o każdym prezentującym i każdej prezentującej na tej konferencji.
No to są nasze sposoby, Bartka może bardziej sposoby na deadline. Ja ostatnio to, co odkryłem, to jest właśnie dzielenie sobie tego czasu na te 25 piątki. Wiem, że to jest nic nowego, dla mnie bardzo nowego i bardzo mi pomaga. Myślę, że ostatnio coraz częściej na końcu mówimy, słuchajcie, to działa na nas, sprawdźcie, co zadziała na was i jeżeli sprawdzicie albo już to zrobiliście, to śmiało podzielcie się tym, bo to jest dla nas ważne. I myślę, panie Bartku, że to może być dobry wstęp do tego, o czym powiedziałeś mi ostatnio, pisząc na WhatsAppie. Szanowni słuchacze, gdybyśmy rzeczywiście raz w miesiącu, na dobry początek, albo raz na kwartał, zobaczymy, jak zdecydujecie, zebrali od was kilka pytań, kilka wątpliwości, kilka uwag czasami, bo to nie musi być czasem tylko pytanie, ale właśnie podzielenie się z tym. Bartek, super o tym opowiadasz, ja to mam tak, to dla nas też będzie ważne i my w takiej sesji specjalnej Q&A będziemy mogli się zderzyć z waszymi opiniami, odpowiadając na nie, to będzie fajne rozwiązanie. Co wy na to? Bo Bartek jest na tak, prawda? Ręka do góry.
Proszę ja nacisnąć jestem jak najbardziej przycisk. Na tak.
To może sprawić, że będziemy trochę bardziej interaktywni. Ja już mam nawet pomysł, jak to można by zrobić w wydaniu live, ale to w kolejnym kroku, jak Bartek się bardziej oswoi.
Czy dajemy sobie na to deadline?
Właśnie, dajmy sobie na to deadline. Poczekaj, kiedy odcinek wychodzi we wtorek, no to ile sobie dajemy na odpowiedź? 2 dni? 48 godzin? To będzie dobrze brzmiało, nie?
Tak.
Tak lub nie, 48 godzin. I co ważne, pobawmy się też, wy możecie oczywiście wejść na Spotify'a i tam odpowiedzieć na to pytanie, bo zrobię taką rzecz, można już dzisiaj. Ale jeśli chcielibyście napisać coś, bo słuchacie nas na Apple Podcast, no to feel free to share your thoughts.
Jak mierzysz sobie ten czas na te 25 tak. minut, to używasz zegarka cyfrowego czy analogowego?
Cyfrowego i to biorę sobie normalnie swojego iPhone'a, a ponieważ to jest jakoś tak zrobione, że on nawet jak masz wyciszony zegarek, to on i tak zacznie krzyczeć, więc 25 i on się wszędzie odzywa i myślę sobie, o, szybko zleciało, albo pierwsza moja myśl była taka, kurczę, ile to jest czasu? To się wydaje, że to nie jest dużo, ale to jest bardzo dużo czasu. No i na razie działa.
Jest coś takiego jak iluzja czasu, albo jest też coś takiego jak iluzja zatrzymanego zegara. Stąd moje pytanie o ten cyfrowy i analogowy, bo ja osobiście to, jak próbowałem tą metodę właśnie, czy próbuję tą metodę pracy w tych interwałach 25-minutowych, to działa na mnie kalendarz z przypomnieniami, ale tak naprawdę ktoś powinien z kijem stać, tak? I żeby mnie odciągać od tego zadania, powiedzieć, skończyło się to 25 minut, finito. Tak, w sensie przerwij ten etap pracy, wrócisz do tego, nie wiem, następnego dnia, jeżeli możesz i tak dalej. Teraz weź się za inną część pracy. I kiedyś czytałem o tym, że jest coś takiego jak iluzja zatrzymanego zegara, która polega na tym, że jeżeli masz zegar analogowy z drugą wskazówką, taką, którą tyka, nie porusza się płynnym ruchem, tylko wiesz, w zegarach tak tyka ta wskazówka, to może się zdarzyć, że przeniesiesz wzrok na drugą wskazówkę i przez krótką chwilę możesz sobie pomyśleć, jakby zegar się zatrzymał. Mm. Ale w zasadzie zanim skończysz tą myśl, zdajesz sobie sprawę, że się pomyliłeś, ponieważ gdy po raz pierwszy spojrzymy na drugą wskazówkę, wydaje się, że ona pozostaje nieruchoma przez dłuższy czas i to tak jakby czas się wydłużył lub stanął w miejscu na chwilę. I z tego powodu jest czasem, to ma jakąś swoją nazwę w ogóle, ale ta iluzja jest związana z przesunięciem uwagi, ruchem i naszymi wewnętrznymi oczekiwaniami. I cechy fizyczne tego, na co patrzymy, wpływają na nasze szacunki dotyczące czasu trwania. Więc jak patrzysz na swojego szefa albo szefową, to generalnie rzecz biorąc jest bardzo możliwe, że czas może ci się w zależności od sytuacji albo dłużyć, albo biec bardzo szybko. Ale to jest tak, że na przykład ludzie, kiedy są proszeni o ocenę czasu, trwania obrazu, to chyba było twarzy wyświetlanych na ekranie komputera, oceniają, że twarze osób zdenerwowanych trwają dłużej niż twarze osób uśmiechniętych. Czyli jak patrzysz na ekranie, ludzie patrzą na badanie i wyświetlają sobie twarze i są osoby uśmiechnięte i osoby zdenerwowane. Jak patrzysz na osobę zdenerwowaną, to w badaniach percepcja jest taka, że wyświetlenie tego obrazka trwało dłużej niż osoby uśmiechniętej, a w badaniu wyświetlano je przez ten sam interwał czasu, te same dwa obrazki. I zobacz, co się dzieje w momencie, kiedy mówisz, czy rozmawiasz o deadline'ie, niech to będzie przykładowy klient, i to jest zdenerwowany jeszcze klient. Mówi, ja to potrzebuję za 48 godzin. To po pierwsze, ta chwila ci się wydaje długa, ale percepcja tego, co ta osoba mówi, wywołuje po pierwsze dyskomfort i to przez dłuższy okres czasu, niż byłaby to osoba, która by do ciebie powiedziała, nie chodzi o to, że deadline jest za 48 godzin, tylko potrzebujemy dobrze wykonać naszą pracę. I wtedy sposób twojego odbioru będzie zupełnie inny. I nie chodzi o to, żeby nie mieć deadline'ów, bo a ja akurat uważam, że to byłby błąd, czyli praca bez deadline'ów, po pierwsze, nie jest dla każdego, nawet bym powiedział, że dla większości nie, natomiast byłaby przydatna tylko w niektórych przypadkach, takich, w których potrzebujesz bardzo dużo eksplorować, rzeczy i nie ma na tą eksplorację jakby terminu przydatności. Zazwyczaj w biznesie, w szczególności w tej części takiej usługowej, zawsze jest jakiś termin ważności na usługę. No bo jeżeli ty je nie zrealizujesz, to być może zrealizuje ją twoja konkurencja, mogą być to właśnie te rzeczy związane z sezonowością. Byłoby bardzo fajnie nie mieć tych deadline'ów, żyjemy w innej rzeczywistości. To, co dzisiaj możemy zrobić, to wykorzystać je w taki sposób, aby one stymulowały dobrą pracę. I da się to zrobić. Tylko to naprawdę wymaga, wiesz, skupienia się nie na samych terminach, nie w sensie nie na kalendarzu. A wydaje mi się, że to, co bardzo często ja widziałem, że jest robione w zakresie deadline'ów, to jest tak, musimy zrobić X. I ktoś odpala kalendarz i mówi, dobra, to musimy to zrobić do Y, do takiej i takiej daty. I bardzo często to jest po prostu arbitralna decyzja. Rzadko też spotkałem się z sytuacją, w której ktoś podniósł rękę i powiedział, ale dlaczego na wtedy? Zobacz, że bardzo często w organizacjach na wtedy jest, bo mamy zarząd, bo obiecaliśmy, że zrobimy to w tym roku, bo musimy przygotować swoją strategię. Nikt nie skupia się wtedy na tym, czy mamy dobre odpowiedzi, tylko na tym, że ktoś tych odpowiedzi oczekuje. I to jest problem. I samo zadanie pytania, jak bardzo pewny jesteś jakości swojej odpowiedzi, czasami wywróci spotkanie do góry nogami. Szczególnie zadany szefom.
Jak czujesz? Nie patrz tam nigdzie na żadne zegarki. Ile czasu minęło od początku naszego nagrania?
Spojrzałeś, widziałem.
Spojrzałem.
Ale przyznaj, że wydawało ci się, że tak się nie zagadamy.
Potniemy.
Idę po nożyce. Dziękuję, panie Marku.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za twoją uwagę, ale zanim się rozłączysz albo posłuchasz kolejnego odcinka, mam prośbę. Spotify pozwala teraz na ocenę podcastów. 1, 2, 3, 4 albo 5 gwiazdek. Bądźcie z nami szczerzy. Dziękuję. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast czy Spotify. Nie przegapisz najnowszego odcinka i pomożesz nam się wspinać na listach podcastowych przebojów. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści. Kierownictwo produkcji Adrian Gronek-Liszka. Produkcja Dorota Żurkowska. Realizacja Kacper Majdan. Redakcja Agnieszka Szypielewicz i Olga Michałowska. Dźwięk Kamil Sołdacki.